Kto z nami dzisiaj jest w studiu? Może zacznę od siebie. Tomek Kaczmarek przed mikrofonem tutaj mówi do państwa, do słuchaczy, jeśli tacy w ogóle są. Mamy nadzieję. Śmieje się w tej chwili w mikrofon Piotrek Milewski. Witaj, Piotr.
Tak, to ja się śmieję, tak. Witam.
Czyli witaj się z naszymi słuchaczami.
Witam bardzo serdecznie.
Jest również właściciel tego całego przedsięwzięcia, Janek Bylczyński. Masz wyłączony mikrofon. Poczekaj, albo cię nie słyszę, nie wiem dlaczego. Powiedz jeszcze raz. Masz wyłączony chyba u siebie na przycisku, spróbuj włączyć go.
A jest, jest. O, jest. Dzień dobry,
jest,
witam.
Jest on.
Jest on, tak.
By było.
Dobrze, czyli tutaj stali bywalcy są przywitani. Jest jeszcze z nami czwarty stały bywalec. To już kolejna audycja z jego udziałem. Wojciech Czeski.
Witam serdecznie.
Witamy cię, Wojtku. Dzisiaj przyszedłeś do nas opowiedzieć nam o swoim artykule niezwykle ciekawym, który ukazał się w aktualnym numerze Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Można przeczytać o Jakubie Krauthoferze Krotowskim. Zostało już tyle o nim powiedziane, tyle napisane, a tutaj w tym twoim artykule są niespodzianki, nowe fakty i nie nowe.
Uważam, że nie nowe, tylko po prostu nikt na nie wcześniej nie zwracał uwagi.
No to, bo ten artykuł jest długi.
Tak, w Wordzie wyszło mi 10 stron wraz z przypisami.
Czego mogliśmy nie wiedzieć o tym Krauthoferze Krotowskim? Przecież to jest bohater, zrobił nam Rzeczpospolitą Mosińską, nam załatwił stolicę przez parę dni.
Ja powiem tak, że nadal jest bardzo dużo rzeczy, o których nie wiemy, na przykład gdzie jest pochowany. Tego ja nie wiem i kiedyś na ten temat ktoś mnie zagadał i nie potrafiłem udzielić poprawnej odpowiedzi. I znalazłem tylko informację, że zmarł w Berlinie, ale gdzie został pochowany, nie wiemy. Nawiązując do może dalszej części naszej audycji, zapewne nie był pochowany na cmentarzu katolickim.
Od Rogalina do Berlina.
Tak.
Dobrze, bo też się zastanawiałem, ale to może byśmy tak trochę niechronologicznie, bo zaczynamy może od końca tej historii,
tak,
od śmierci, ale też się zastanawiałem, jakie były losy Jakuba Krauthofera Krotowskiego po zakończeniu tych całych zajść w 1948 roku. Wiesz może, Wojtek, coś na ten temat?
Tak, najbardziej skrótowo to został schwytany przez Prusaków. Nie powiem gdzie, bo podobno jakiś konkurs jest w internecie na temat miejscowości, w której został pochwycony. Został uwięziony przez Prusaków, na mocy amnestii wyszedł z tego więzienia, z tego co pamiętam, dosyć szybko, a później został posłem pruskim, do parlamentu pruskiego w Berlinie.
No to dość tak upiekło mu się, że tak powiem.
Upiekło, aczkolwiek Prusacy go troszeczkę męczyli przez procesy sądowe, obronił się, tak? Obronili go tam, nie pamiętam czy to był Niegolewski, niestety aż tak bardzo się nie zagłębiałem w to i tego... Nie było to, powiedzmy, tematem moich zainteresowań w tym artykule.
Dzisiejsza audycja nie jest aczkolwiek łatwo można omnibus, więc...
Łatwo mógłbym znaleźć te informacje, wiem gdzie, ale pamiętam, że ta osoba się pojawiała jako ten obrońca, tak? Który zresztą pojawił się w innej, ciekawszej historii, o której rozmawialiśmy przed audycją, pan poseł Niegolewski, ale to może będzie okazja do tego nawiązać.
Innym razem, przy innej
może
okazji.
Może kiedyś indziej.
Wojtek, masz ze sobą komputer, tam skrzętnie na pewno sporządzone notatki, znając ciebie.
Źródła przede wszystkim.
Źródła.
Trochę to mam tych źródeł.
Na pewno z tych źródeł coś będzie wypływało i może zaczniemy od źródła. Może przekażemy tobie głos i powiedz, jakie masz zarzuty dla naszego bohatera Mosińskiego.
A czy masz w ogóle takie?
Zarzuty to może dużo powiedziane bardziej.
No
przede wszystkim na pewno wątpliwości, poważne wątpliwości co do niektórych fragmentów jego życiorysu, które są bardzo niejednoznaczne i starałem się nie interpretować ich na niekorzyść naszego tutaj bohatera, aczkolwiek... Można by się przyczepić do naprawdę wielu jeszcze rzeczy, których nie zrobiłem w tym artykule. Jakie są, może zacznę od tego, dlaczego akurat ten temat podjąłem, bo to jest takie, myślę, punkt wyjścia, który nam tutaj ułatwi tok wywodu. Zaczęło się od tego, że rok temu, kiedy mieliśmy 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej, Ja właściwie na ostatnią chwilę się zainteresowałem tym tematem. No, stwierdziłem, że warto by było coś na ten temat napisać do gazety. I właściwie na ostatnią chwilę szukałem źródeł, i żeby cokolwiek napisać do gazety na ten temat, swoje jakieś przemyślenia. Nie ukrywam, że był to chyba pierwszy raz, kiedy się tak bardziej zainteresowałem tym tematem, czyli dopiero rok temu. Mam do siebie wyrzuty, że dopiero tak późno się tym zainteresowałem. Może troszeczkę więcej by się udało uzbierać, ale no tak wyszło, ale cieszę się, że mimo wszystko udało się to wszystko poprowadzić. I może wyszedłem od tego, że nie dawało mi spokoju to, jak historiografia komunistyczna traktowała tę postać. Mianowicie historiografia się odnosiła do niej bardzo ciepło, pozytywnie, co dla mnie już jest bardzo poważnym alarmem, żeby się tej osobie przyjrzeć, czy faktycznie, skoro komunizm nie był naszym przyjacielem, czy ten ustrój, i zarówno ustrój, jak i ideologia nie jest rzeczą dobrą, wypływa przede wszystkim z kłamstwa, bo taka jest źródło tej ideologii. Więc jeżeli ja takie mam, już po studiach też taki nawyk, że jeżeli historiografia komunistyczna, bo ja nie wolę nie stosować nazwy historiografia polska, tylko komunistyczna, pisząca po polsku, pozytywnie opowiada się o jakiejś postaci, to trzeba tej postaci faktycznie się przyjrzeć bardziej już krytycznie. I zastanawiałem się dodatkowo to, że mimo to, że ta historiografia tak ciepło się opowiadała, współczesna też się ciepło wypowiada, co jest kolejnym ciekawym przyczynkiem do tego, czy faktycznie dekomunizacja w pamięci historycznej nastąpiła. Moim zdaniem nie nastąpiła i to jest jeden z poważnych przyczyn, dlaczego się temu podjąłem i dlaczego może ta postać jest tak dzisiaj przedstawiana, właściwie bezkrytycznie można powiedzieć, tak? Ja przynajmniej nie spotkałem się, żeby tutaj w naszym lokalnym rynku wydawniczym, czy też na ogólnopolskim, cokolwiek ktoś zarzucał Krotowskiemu, z takich poważniejszych, zresztą, bo pojawiają się, ale że nie przyjrzał się pewnym wątpliwościom, które się pojawiają w tym jego życiorysie. Druga rzecz to jest to, że co wypływa jakby z charakteru narodowego Polaków, to może zabrzmi teraz bardzo górnolotnie, ale nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale na pewno z paru różnych źródeł bym potrafił to znaleźć, że główny zarzut do charakteru narodowego Polaków jest taki, że Polacy są specjalistami w kulcie politycznego frazesu. Ja uważam, że epizod Rzeczpospolitej Mosińskiej można zaliczyć do takiego właśnie politycznego frazesu, kiedy ogłaszamy coś ogromnego, górnolotnego, a właśnie nic z tego pozytywnego nie wynika, tylko hasła. Bo niestety do tego się sprowadził ten epizod i trzeba to powiedzieć, ale to może do tego jeszcze nawiążemy.
A to dzisiaj też ma miejsce cały czas.
Tak, i niestety te dwie rzeczy, myślę, byłyby wytłumaczeniem, dlaczego ta postać jest jakby rozgrzeszana, tak? Bo ten polityczny frazes ją rozgrzesza w tym momencie. Jeżeli ona ogłosiła tutaj, że nasza gmina, nasze miasto jest stolicą Polski, no brzmi to naprawdę niebywale, ale jak się zastanowimy na tym, jaka ta Polska była wtedy, czy to w ogóle można mówić o Polsce, czym to się skończyło, bo to jest chyba najbardziej tutaj przykre, czym się ten epizod skończył, czy w ogóle możemy się tym chwalić. To jest może bardzo mocne, co teraz powiedziałem.
Ale co nam zostanie, jeśli zabierzesz nam...
Dużo rzeczy. Dużo rzeczy nam zostanie.
No co na przykład, twoim zdaniem?
Co nam zostanie? Pierwsza rzecz to jest chociażby pamiętnikarstwo Jana Chryzostoma Paska. Zastanawiałem się ostatnio na tym, dlaczego tak mało się nie mówi,
pisał,
nie eksploatuje.
O
tym, że się że po prostu się tym pochwalić, bo to takie troszeczkę jest pamiętnikarskie, anegdotyczne. Wesoła takie sprawozdanie z naszej gminy, ale myślę, że gmina tym jak najbardziej mogłaby się pochwalić i zrobić z tego jakiś swój towar eksportowy. Elegant z Mosiny to wiadomo kolejna rzecz, a tym się chwalimy. Tym mamy w tym temacie już jakieś tam zasługi. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy sposób na promocję gminy, ale nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać. Następna rzecz, o której pisałem już pewno i robiliśmy na ten temat audycję Państwo Kasznicowie. To jest ogromna rzecz, która jest no, na niebywałą skalę historyczną, a z którym się gmina za bardzo niestety do dzisiaj nie chwali, a powinna. Kolejna rzecz, o której już mówiłem kiedyś, o której pisałem i o którą obecnie walczę, staram się walczyć, jest pamięć o świętym arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, który moim zdaniem był najwybitniejszą w ogóle postacią, jaką tu chociaż się związała z naszą gminą.
Tak, i tu można zajrzeć do poprzednich wydań naszej gazety.
Tak, ja podejrzewam, że jeszcze na ten temat trochę będzie się działo.
Bardzo, bardzo nas to cieszy na pewno.
Będzie się na pewno jeszcze coś działo w tym temacie. Ja tego tak łatwo nie zostawię, bo uważam, że to była naprawdę jedna z wybitniejszych postaci w ogóle w historii Polski tego XIX stulecia, o czym zresztą już mówiłem. A to, że pisze...
Z epizodem tego, Mosińskim.
Z epizodem Mosińskim, konkretnie Rogalina, bo samej Mosinie nie wspomina tak, w swoich pamiętnikach, ale...
Ale jest to nasza gmina, jak najbardziej. Patrzeć.
Że czym się możemy chwalić. To takie pierwsze moje przemyślenia, na pewno też tak się zastanawiam, tylko zapomniałem niestety nazwiska dokładnie, Jadwiga Rozmiarkówna, to jest ta, o której nasz pan obecny burmistrz Przemysław Mieloch pisał, to była kurier Armii Krajowej, tak? Kolejna postać, która też została już uhonorowana pracą po prostu publicystyczną pana Mielocha, ale też jakoś, no nie wiem o niej za bardzo. I nie ma też to odzwierciedlenia przede wszystkim te osoby w nazwach ulic. Jakby się tak przejrzeć po tych naszych nazwach ulic, to tam jest dużo takich ogólnopolskich nazw, a tych takich lokalnych to za bardzo się nie uświadczy. I to jest też troszeczkę takie załamujące, że tam się pojawiają artyści z całej Polski, a tutaj nasi lokalni, też przecież lokalnych artystów mieliśmy, mamy, tak. Byśmy się mogli pochwalić, tak? Ale czy chcemy o tym rozmawiać tak bardziej szczegółowo?
Oczywiście.
Pewnie, że chcemy.
Pływamy po tematach. Nie,
także uważam, że Mosina ma bardzo dużo rzeczy, którymi się może pochwalić.
Równego.
Aczkolwiek dla mnie wątpliwy jest właśnie ten epizod. I o tym możemy porozmawiać szczegółowo.
Ja mam pytanie do ciebie. Postać Marii Magdaleny Olejniczak.
Tak.
Czy co ona wnosi w ogóle w naszą wiedzę dzisiaj o osobie Jakuba Krauthofera? Jak się ta jej praca jakby odnosi do czasów tamtych i dzisiejszych?
Powiem tak, że świętej pamięci pani Maria Magdalena Olejniczak napisała pracę magisterską na ten temat. Ja uważam, że ta praca wnosi bardzo dużo i nie wiem, czy jakakolwiek inna praca, której udało mi się dotrzeć, tyle wnosi, co właśnie ta. Są tam przejrzane źródła, nie tylko pamiętniki wspomnienia, ale są też źródła urzędowe, można powiedzieć. Także różnych ciekawych rzeczy, że tam pani Maria doszukała. Aczkolwiek no, jeden taki motyw jest taki... że to była praca magisterska, także od pracy magisterskiej nie możemy wymagać, żeby zainteresowała się wszystkimi możliwymi tematami, wszystkimi możliwymi aspektami życiorysu, bo to jest tylko taka próba zmierzenia się z warsztatem historyka, która ma być właśnie zwieńczeniem studiów. Więc praca magisterska, pracą magisterską. Druga sprawa jest promotor. To o tym jest też we wstępie tego artykułu. No promotor jednak kształtuje mocno obszar badań magistranta. I mocno też nakierowuje na tematy, które może poruszyć, których nie może. Pani Maria Magdalena Olejniczak powoływała się na różne źródła, ale niestety prawdopodobnie ze względu na promotora, bo ja do niej żadnego zarzutu nie mogę mieć. I to byłoby bardzo nieuczciwe, gdyby teraz ją krytykować za to, czego nie napisała. Byłoby to, jeszcze raz podkreślę, szalenie nieuczciwe, nawet bym powiedział, jeżeli byśmy ją zakrytykowali. Bardziej jest to zarzut do promotora, że promotor nakierował ten obszar badań, że niektórych takich niekorzystnych dla Krotowskiego rzeczy ze źródeł, które jednoznacznie wynikają, nie są w ogóle przytoczone w tej pracy magisterskiej, nie są omówione. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że ten promotor mógł go bardzo lubić. Ja tak uważam, że to jest taki trop.
Tak, no bo jednak jest to postać lubiana przez mieszkańców, przez władzę, przez tutaj lokalnych patriotów.
Profesor Jakubczyk, jak już tam we wstępie też tego artykułu pisałem, był dla mnie takim wzorem, bo on pisał o czasach, którym ja się wtedy interesowałem na studiach i naprawdę... Ja przeczuwałem na kilometr, że jest, nie wiem na ile on to pisał, bo mu kazano tak pisać, że takie były oficjalne ramy, czy faktycznie w to wierzył, ale naprawdę tam zanotowałem sobie w moim konspekcie, jak pisałem ten artykuł, że ten marksizm, czy te jego prace są tak naszpikowane tym marksizmem, jak wielkanocna baba rodzynami, tak sobie dokładnie zapisałem. I pamiętam, że właśnie ta praca o historii Wielkopolski w XIX wieku, no, przytaczała bardzo dużo teorii Włodzimierza Ilicza Ulianowa, pseudonim Lenin. I właśnie stąd może trochę złośliwa uwaga, ale że nigdzie się tak właśnie nie dowiedziałem dużo na temat teorii Lenina, jak z tych prac, które nie były wcale o marksizmie, leninizmie, tylko o historii Wielkopolski w XIX wieku. zastanawiałem się, czy to nie mogło mieć właśnie wpływu na to, pod jakim kątem została ta postać przedstawiona, tak? Jak została obrobiona, jak został ten materiał źródłowy obrobiony, żeby ją omówić.
Bardzo ciekawe rzeczy tutaj też mam przed sobą ściągę w postaci twojego artykułu w gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej. Piszesz o tym, o rewolucji. Jak podchodzono do rewolucji, czy kto był prawdziwym rewolucjonistą, a kto niekoniecznie. Takie jedno zdanie, czy też bardziej słowo mnie to uderzyło, że to jest proces rewolucja, że to nie jest wydarzenie pojedyncze, tylko to jest proces i jest to niezwykle ciekawe, biorąc pod uwagę, bo tu przytoczyłem też troszeczkę tego myśliciela Oliwiera, de Oliwiera, tak?
Tak, Plinio Correa de Oliveira.
Tak, że w czasach, w których on tak twierdził i pisał, to muszę powiedzieć, że robi na mnie ogromne wrażenie, że wtedy sobie na to pozwolił, żeby tak powiedzieć, pisać.
Zastanawiam się, bo Plinio Correa de Oliveira żył w XX wieku, został nawet nazwany przez jednego z jego biografów krzyżowcem XX stulecia. On żył w Brazylii. Zastanawiam się, dlaczego tak myślisz, bo w Brazylii nie było przecież cenzury jako takiej, nie było tam przecież ustroju komunistycznego, więc on mógł sobie na to jak najbardziej pozwolić, aczkolwiek to, co wtedy pisał, było też nie może początkowo źle odbierane nawet przez hierarchów kościelnych, ale z czasem przyznano mu rację, no bo on bardzo mocno demaskował wpływy rewolucyjne w kościele też.
Bardzo odważny po prostu.
Bardzo, bardzo odważny.
I to właśnie o to mi chodzi, chyba to chciałem powiedzieć, nie? Że nie bał się po prostu i...
Bardzo przenikliwy umysł, oj strasznie. Dlatego napisałem w tym artykule, że to jest najlepsza chyba praca, jaką znam o rewolucji, to jest jego właśnie rewolucja i kontrrewolucja, bo tam jest analizowane nie tylko rewolucja jako... czym jest rewolucja, czym się objawia, jak rewolucję się zwalcza, czyli czym jest kontrrewolucja. Naprawdę tą pracę można czytać godzinami.
Ale może dla tych, co nie czytali jeszcze, nie mieli okazji przeczytać tego artykułu, twojego artykułu, to może przybliżyłbyś pokrótce, czy nie? Czy to za długo by zajęło? Bo żeby słuchacze nasi wiedzieli... Bo tu dużo rzeczy jest napisanych takie, które rzuca światło zrozumienie na tą dzisiejszą audycję, więc może w kilku słowach chociażbyś powiedział, dlaczego można pisać ten artykuł i co się w nim znajduje.
Napisałem, tak jak już wspomniałem na początku, że nie dawała mi ta postać spokoju od roku. Od czasu, kiedy się nią zainteresowałem, nie zdawały mi spokoju te wątki rewolucyjne w jego życiorysie i stwierdziłem, że trzeba na ten temat... przede wszystkim coś napisać, bo nie można tego zostawić tak, puścić tego płazem, że co roku właśnie ten temat się, ta postać jest przywoływana, mamy obchody, tak, Dni Mosiny i tak właściwie się na ten temat nie zająknie nawet.
Bo może nie chcemy się zająkiwać na ten temat.
Ja uważam, że prawda historyczna powinna być ujawniana i nie chcę nikomu robić na złość, tylko badać. I ja nie mam tu żadnego interesu w tym, żeby komukolwiek dopiec, czy żeby kogokolwiek poniżyć, tylko moim zadaniem jest to, żeby podnieść jakąś wątpliwość, bo w historii bardzo ważne są dwie rzeczy. Pierwsza jest zadanie pytania sobie dlaczego, tego się nauczyłem i tego będę pewnie do końca życia to powtarzał. A druga jest to, że historia jest krytycznym spojrzeniem na przyszłość. To nie można na przyszłość patrzeć hagiograficznie, tylko trzeba nie dekonstruować historii tak, jak się próbuje, żeby za wszelką cenę niszczyć pamięć historyczną, tylko żeby robić to realnie, tak? Żeby patrzeć tak, jak te rzeczy się mają, jak je widzimy, jak możemy przede wszystkim na podstawie źródeł, które posiadamy, z ostrożnością oczywiście badawczą, ale trzeba na to zawsze spojrzeć krytycznie. I tego mi brakuje. Dlatego między innymi jest ten artykuł, dlatego on powstał.
I bardzo się cieszę z tego powodu, że takie rzeczy w ogóle piszesz i że masz bardzo badawczą naturę. Ja dzisiaj tak w drodze do radia sobie w ogóle myślałem, że muszę tu wszystkim powiedzieć o Wojtku, że jak już komuś by się na świecie wydawało, że każdy zakręt i zakamarek historii z jakiegoś tematu zbadał, to wtedy go wyślę do Wojtka i okaże się, że jednak nie.
Nie do końca. Na
przykład. I tak jest, bo to nie jest przesada, bo tą pasję do badania i do zgłębiania tej historii naprawdę widać, ale mnie nie interesuje coś takiego jeszcze, że to jest bardzo dobre i potrzebne zajęcie, które ty robisz, ale jest też drugi koniec tego. Czy ludzie dzisiaj nie boją się poznawać tej prawdy historycznej, bo taka ta trochę nieprawda jest wygodna i z nią się, dobrze, i z nią się dobrze żyje. Jak tobie się przebija przez to? Jak, no właśnie, jak to się dzieje, że jednak ktoś chce tej prawdy się dowiedzieć i czy w ogóle ludzie bardziej chcą, czy bardziej nie chcą?
Ja uważam, tak jak twierdził Józef Mackiewicz, jeden z moich ulubieńców, że tylko prawda jest ciekawa.
No ja też tak uważam.
I najciekawsze są takie rzeczy, które faktycznie miały miejsce, historie ludzi opowiedziane, czy to przez nich, czy przez kogoś, kto je opisuje, są najciekawsze, a nie rzeczy, które my wymyślamy. Oczywiście zastanawianie się nad mitami też jest bardzo twórcze i podoba mi się to szczególnie u Platona, że on się zastanawia nad mitami, żeby przedstawić je jako rzeczy użyteczne, że te mity, dlaczego one powstawały i jak je można interpretować. To było u Platona super, to mi się bardzo podoba, ale mity same w sobie, no tak trochę... W historii zwłaszcza, no to troszeczkę nieciekawe.
Wróćmy do mitu Jakuba Krauthofera Krotowskiego, bo mam wrażenie, że trochę taki według ciebie on jest, trochę mit.
Zdecydowanie uważam, że tak. Powiedziałeś,
to
czy
przybliż nam
zapytałeś
ten mit.
Zapytałeś mniej więcej, o czym jest ten artykuł, więc ja może jeszcze tak patrząc sobie po podrozdziałach, tylko wam opowiem. Opowiem wam oczywiście i słuchaczom, jeżeli tacy są.
Są, na pewno ktoś nas słucha.
Oczywiście jest tutaj, to już nawiązaliśmy do promotora, dlaczego podjąłem się tego tematu. To, że uważam, że ta postać jest bardzo niejednoznaczna i nie można jej jednoznacznie tak zakwalifikować, więc to nie jest, i że to nie jest też tendencyjne i szukanie argumentów pod tezę, ponieważ ta postać miała różne momenty dziejowe, tak powiedzmy to najbardziej zgrabnie. Następnie, to już nawiązałeś, Piotrze, do Plinio Correi de Oliveira, do innych teoretyków rewolucji, ponieważ ja chciałem tu przedstawić Krauthofera jako rewolucjonistę, który moim zdaniem był. Czym jest ta rewolucja? Bo dla nas taka rewolucja się może dobrze kojarzyć, a moim zdaniem rewolucja nie jest niczym dobrym. Może oczywiście, to tak trochę kategorycznie teraz powiedziałem, ale sama w sobie jest procesem dekonstrukcji i niszczenia. Ona nic dobrego w sobie nie niesie. I tutaj, jak już powiedziałeś o Plinio Correi de Oliveira, to nawiązałeś do niego, to dalej ja przedstawiam polskich teoretyków rewolucji, moim zdaniem wybitnych i nieznanych tak bardziej szeroko. Jednym z nich był Jan Koźmian, jeden z bohaterów, właściwie główny bohater mojej pracy magisterskiej. Stąd jego myśl zagłębiłem, miałem czas na to. I on bardzo przenikliwie, oj, to naprawdę byłem aż zdziwiony, jak czytałem jego słowa po wielu latach w takim kontekście, jakim to badałem. Jak on opisał ten proces rewolucyjny? On tutaj właśnie mówił, że w Polsce, bo to też jest ważne, że w Polsce rewolucja była rozumiana jako walka o wolność ojczyzny w okresie zaborów, ale to pojęcie według niego zmieniało już znaczenie.
Słowo w ogóle podchodzi od powstania, od buntu, rewolucja, rewolt, tak?
Tak, 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 tak.
Rewolta.
Rewolty, tak. Właśnie, Janku, powiedziałeś, moim zdaniem słowo bunt jest tutaj najbardziej adekwatne.
Że to bardziej
jest,
tutaj w tym
bo
przypadku.
Bo jakby tak jeszcze cofnąć się do Oliveiry, to tak. Był bunt przeciwko porządkowi, bunt przeciwko czemuś, co jest słuszne. I bunt, czyli taki nieporządek, też można powiedzieć, że rewolucja jest nieporządkiem.
A czy po drugim biegunie rewolucji, na drugim biegunie rewolucji można byłoby wskazać pracę organiczną?
Zdecydowanie tak. I to też w tym artykule, jeżeli ktoś będzie chciał zajrzeć na samym końcu, są do tego nawiązania. Zresztą wybiegając już...
A czy można zrobić rewolucję poprzez pracę organiczną? To jest chyba ciężkie pytanie.
Wydaje mi się, że nie.
Że nie, no bo jednak bo rewolta to jest coś wybuch, coś, co nagle się zdarza. No
właśnie, to już nie jest rewolta wtedy.
Niekoniecznie,
to już...
właśnie nie. Rewolucja, rewolucja nie musi być właśnie szybkim i krwawym wydarzeniem, może być
tylko procesem.
Procesem rozpisanym na lata, ale celem rewolucji jest dekonstrukcja, jest destrukcja, a praca organiczna nie ma tego za zadanie. Praca organiczna ma za zadanie budowanie w porządku.
Tak,
tylko... Słowo porządek jest tutaj kluczowe. Porządek i nieporządek jako rozróżnienie, czym jest, a czym nie jest rewolucja.
Okej. No rewolucja na pewno przybliża szybciej ten cel, jaki jest na przykład uzyskanie wolności. Praca organiczna wydaje mi się, że ma podobny cel, jako na przykład odzyskanie wolności i jednocześnie...
No tu tutaj teraz się władowałeś na minę.
Czy rewolucja prowadzi do wolności?
Dobra, będę się zbierał w takim razie.
Znaczy nie, Janku, bardzo dobrze zadajesz, bo tu chodzi w tej audycji naszej o to, żeby różne głosy podnosić. Tak. I ja się bardzo cieszę, że to powiedziałeś. Tutaj Jan Koźmian właśnie opowiadał o tym, że co mi się bardzo podobało, co zacytuję może z tego artykułu, że ci rewolucjoniści według Koźmiana, on to pisał w 1849 roku, czyli na świeżo jak te wydarzenia Wiosny Ludów przeminęły, to on to pisał na gorąco, zresztą też był uczestnikiem tych wydarzeń, podobnie jak na przykład arcybiskup Feliński też był, tylko na krótko tu przyjechał, żeby walczyć, tylko że arcybiskup się nie został uwięziony, a Jan Koźmian został uwięziony, także on tutaj tam w więzieniu też przesiedział. I on opisywał właśnie, co mi się bardzo podobało, że plany rewolucjonistów ówczesnych, bo te rewolucje były przecież planowane w całej Europie, to nie tylko Polska, tutaj nasze zabory, nasze zabory,
tak,
to zabrzmiało, no to Polska ten, pod zaborami,
ten czas, nie?
Tylko na przykład Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Francja,
to był czas
cała Europa
Wiosny Ludów, tak? Chyba
tak.
Tak.
I dokładnie. Właśnie Koźmian napisał, że te plany rewolucjonistów, jak on napisał, srogą dyktaturę uczynią. Czyli de facto one się do tego sprowadzają.
Czyny opowiadałeś mi kiedyś o tym.
Tak, czyny rewolucjonistów.
Chciałbym, żebyś to powtórzył teraz, bo to jest bardzo ciekawe.
Nauczyli się czegoś nasi rewolucjoniści polityczni, bynajmniej. Ich wypadki cieszą albo gniewają, ale nigdy nie uczą. To jest bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. Jana Koźmiana. Celem też rewolucji jest to, żeby przejąć władzę, bo to jest główne zadanie rewolucji, żeby ci, którzy ją robią, żeby rządzili i żeby rządzili w sposób nieograniczony. Celem rewolucji jest to, żeby właśnie wykorzystać masy rewolucyjne, przynajmniej w tym sposobie robienia rewolucji, jak i wtedy, ten typ myślenia, jaki dominował, żeby wykorzystać te masy do przeprowadzenia rewolucji, żeby ta rewolucja wyniosła nas do władzy, żebyśmy my się wzbogacili, a później te masy, no jakby to najprościej powiedzieć, zanihilujemy.
Tak,
tutaj jest
tak, nawet... Tak, będą potrzebne.
No,
tak
będą
było i będzie, moim zdaniem.
Tak zresztą pisał Karol Marx, tak, że...
Na mniejszą skalę, moim zdaniem, nawet teraz takie sytuacje mają miejsce. Tak. To jest
można by wiele analogii z dzisiejszymi czasami nakreślić, bo to jest właśnie to, że jak rewolucja jakim jest procesem, a nie jakim jest wydarzeniem szczególnym, tak? Tutaj się nam wybija, ale... Niewola najzupełniej i najdziksza. Tak patrzę właśnie tutaj, jakichś takich ciekawszych próbuję znaleźć.
Czy można powiedzieć,
segmentów.
Że to praca organiczna, budowanie,
tak.
Rewolucja,
niszczenie. Niszczenie i tutaj ja omawiałem dalej Henryka Kamińskiego Katechizm demokratyczny. To wprawdzie jest takie najprostsze jego dzieło, najkrótsze, gdzie on tylko zrobił taką sobie bardziej syntezę tego, co wcześniej już pisał. Dzieło to jest 1845 roku, czyli to są te czasy. To są te czasy, o których my cały czas mówimy, to są też czasy Krotowskiego. Katechizm demokratyczny, bardzo znamienny tytuł, katechizm. To tam nauki Chrystusa się za bardzo nie znajdzie. Ale forma jest katechizmu, czyli pytanie-odpowiedź. Proste pytanie, prosta w miarę krótka odpowiedź. Druga rzecz jest taka, że na samym końcu próbuje autor tam przywołać Ewangelię, że w sumie rewolucja jest zgodna z nauką Chrystusa, bo wprowadza równość, tak jak chciał Chrystus. To jest nieprawdą, ale to już nie będziemy...
Osobny temat.
Osobny temat, ale w każdym razie to jest właśnie, pokazuje te perfidne metody, perfidne metody rewolucjonistów, które polegały na tym, żeby wykorzystywać daną sytuację i dane wtedy, powiedzmy, prądy myślowe do robienia swoich celów. Czyli w tym przypadku, jeżeli lud jest pobożny, bo taki wtedy był, tożsamość ludu wynikała z tożsamości religijnej, to trzeba odwołać się do tej religii, żeby ten lud podburzyć, tak, żeby wykorzystać właśnie do tych celów. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, jak rewolucjoniści wykorzystywali hasło o wolność ojczyzny, żeby przeprowadzać tą rewolucję. Patriotyzm, tak? Odwoływali się do uczuć patriotycznych. No moim zdaniem oni robili to cynicznie. Oni wcale nie... Trudno ich nazwać patriotami. Nawet powiem to dosyć brutalnie.
Czy pozwolisz mi, że zacytuję tutaj kawałek twojego artykułu, bo to jest dosłownie o dwóch, trzech zdaniach bardzo pięknie napisane. Patriotyzm karierowiczów wyrzuconych przez rewolucję na wierzch polega na schlebianiu ludowi, aby w ten sposób na nim zapanować, na obalaniu i niszczeniu wszystkiego, by w ogólnym zamęcie wysunąć się naprzód i wzbogacić. na deptaniu prawa i na mordowaniu, by zapewnić sobie bezkarność i władzę. Reasumując, celem rewolucji jest przejęcie nieograniczonej władzy i bogactwa przez tych, którzy stoją na czele. Masy ludowe, i to jest tutaj bardzo uderzające, są tylko użytecznym narzędziem, które po przejęciu władzy przestaje być już przydatne. Totalnie przedmiotowe podejście.
Tak, ty zacytowałeś teraz częściowo panią Roland słynną, tak, która w trakcie rewolucji, tak zwanej rewolucji francuskiej, do pewnego momentu grała prawie że pierwsze skrzypce w swoim salonie. Ona była bardzo inteligentną osobą, ale skończyła, jak to jedno z dzieci rewolucji, czyli rewolucja też ją zjadła. Właśnie. I właśnie chciałem nawiązać teraz do tego katechizmu demokratycznego, bo nie będziemy cytować całego, nie będziemy cytować może tych fragmentów, które ja napisałem, ale tam w tym katechizmie generalnie autor się za bardzo nie kryje ze swoimi intencjami i mówi o tym, że my chcemy de facto terroryzmu, rozlewu krwi, niszczenia majątków szlachty. Przede wszystkim ta szlachta się pojawia, ona taka myśl historyczna, w tym artykule, że de facto za upadek ojczyzny odpowiedzialna jest szlachta, a nie zaborcy. To jest bardzo też ciekawe. Także tą szlachtę trzeba usprawiedliwiać. Tam jest w tym katechizmie rewolucyjnym po prostu mordowanie. Tam oczywiście jest napisane, że w takich tylko oczywiście w dobrej wierze i w takim ograniczonym zakresie.
W sposób humanitarny.
Ale my znamy te argumenty.
Właśnie, tak jak Tomasz powiedział, mordowanie w sposób humanitarny.
Humanitarny.
Jak to ładnie brzmi, wspaniale.
Przypomnijmy, że rok później, nie wiem czy powodowani tym artykułem, czy tylko tym, że zaborca austriacki podpuścił, chłopi zaczęli mordować w Galicji szlachtę i to mordowali bardzo brutalnie. Mi cały czas lubię powtarzać, zapadło najbardziej w pamięć te opisy, jak chłopi używali piły do piłowania drewna, do piłowania ludzi.
Może jest jeszcze, może nie wymieniajmy
nie
takich
drastycznych
tutaj.
Te metody rewolucjonistów właśnie, chciałem też pokazać, jakie są metody rewolucjonistów, że piszemy tak właśnie, że my chcemy dobra Polski, a kończy się na tym, na czym się kończy.
Tak, to jest dosyć trudne, no bo jednak rewolucja jest też po to, no bo jesteś pod czyjąś dyktaturą. Jest tak. Wróg, twój wróg tak naprawdę i chcesz się spod tej dyktatury wyrwać. Nie zawsze pracą organiczną jesteś w stanie to zrobić, no bo jest to proces, ale...
To jest wtedy kontrrewolucja.
Jak ty byś to zrobił? Wyobraź sobie, że jesteś właśnie w trakcie tych wydarzeń w 1848 roku.
No bardzo dobre pytanie.
I co?
Ja nie wiem, jak bym się zachował.
Ale bardzo mnie to interesuje. Jakbyś ze swoją wiedzą teraz, co byś mógł na przykład zamiast przeprowadzania rewolucji, w jaki sposób mógłbyś próbować odzyskać niezależność? Niezależność
nie
może nie to, że Polski,
myślę,
ale...
że gdyby była taka osoba, która znałaby takie rozwiązanie...
Nie istnieją takie osoby.
Właśnie, no właśnie.
To
ale
może nie wymagajmy tego...
Bo tutaj faktycznie
ja nie
wskazałeś
wiem,
to, że rewolucja jest taką niezbyt dobrą drogą. Ale jaka mogłaby być inna? Praca organiczna? Owszem, ale to jest proces.
Była ta praca organiczna i to cały czas...
I to trwało. I to trwało i też było szansa, że ta praca jakby zaskutkuje czymś, czego zostało jakby... zapoczątkowana, nie?
W 1848 roku Jan Koźmian napisał artykuł, w którym po raz pierwszy, mówi się, że to jest po raz pierwszy użyty w ogóle w historii Polski, użył terminu praca organiczna. Mm-hmm. On od razu to zrozumiał, na gorąco, zaraz po tych wydarzeniach, że to jest jedyny sposób, w jaki możemy odbudować ojczyznę. Mm-hmm. On to zrozumiał i on o tym pisał. Tę myśl właściwie oni propagowali w tym swoim piśmie Przegląd Poznański od początku do końca. Przez 20 lat.
Czy według tego, mi się też tak w zasadzie wydaje, że gdyby udało się jakby przeprowadzić, nie przeprowadzając rewolucji, tylko dalej kontynuując tą pracę organiczną, bylibyśmy w lepszym miejscu niż w tym, którym dzisiaj jesteśmy. Czy tak uważasz? Bo tak mi się wydaje, że...
Ale ta praca organiczna została przecież podjęta.
Czy ja powiem inaczej?
Wolność.
Ale została też przerwana przez to. Z tego co wiemy, zaborca też podszedł do tego dosyć drastycznie i stłumił krwawo te wszystkie rewolucje, jakie w tych czasach przebiegały.
Tak. Dlatego jest pytanie, czy my... To jest pytanie bardzo teraz odważne, ale czy my powinniśmy dać się na własne życzenie mordować? Czy my powinniśmy... mimo wszystko pracować nad sobą, tak? Ja nie mówię, że w sytuacji, kiedy byłoby takie zagrożenie i przede wszystkim taki nurt, czy któryś z nas na przykład by siedział cicho i nie podjął się walki, bo to jest pytanie właściwie chyba do odpowiedzenia. Na
nie siedzimy cicho.
No tak. Właśnie.
Właśnie, wiesz co, mi się to też skojarzyło, bo ja ja bardzo się odnoszę, jak słucham ciebie i myśląc o tym jako procesie rzeczywiście do czasów współczesnych mniej lub bardziej. I bardzo wiele razy było słychać gdzieś w eterze, w telewizji, w radio, jak władze komunistyczne w Polsce mówiły i nazywały wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na terenie Polski od 1944 roku do roku 89, mianem głupkowatych, nikomu niepotrzebnych zrywów. Mhm. Jak to uważasz? Czy te wszystkie zrywy były głupkowate, nikomu niepotrzebne i rzeczywiście pochłaniały tylko i wyłącznie ofiary i nie wnosiły nic nowego, żadnych zmian w życiu Polaków?
Mówimy teraz o wydarzeniach, które miały miejsce od 1944?
4 do 89 roku. I one były opisywane przez tam władze komunistyczne, polityków jako głupie, nic nie dające nikomu zrywy.
Z tymi, to, z tymi jest trudniej, myślę, rozstrzygnąć, bo XIX wiek jednak jest mi o wiele bliższy i bardziej się na tym zastanawiałem, ale...
Wiesz, dlaczego ja o tym pomyślałem? Bo to były też rewolty pewnego rodzaju, tak?
Tak, też mnie interesuje bardzo to pytanie i wydaje mi się, że ciężko jest na nie odpowiedzieć w tym przypadku.
Ale to była rewolta, czy można nazwać, dobra, to odwrócę to pytanie. Czy można
zryw bunt, tak jak
czy
ustaliliśmy,
można nazwać
tak?
rewoltą buntowanie się przeciwko nieporządkowi?
O, właśnie.
Bo to jest kontrrewolucja, to jest wtedy kontrrewolucja. Może mylimy te pojęcia teraz. Kontrrewolucja też jest walką zbrojną, też jest podjęciem się nadludzkiego wysiłku, ale w celu pokonania właśnie nieporządku. To jest kontrrewolucja. Ona też przebiega różnymi metodami, ale nawet zresztą tak byli przecież nazywani ci ludzie przez komunę jako kontrrewolucjoniści, tak? Czy tam reakcjoniści.
Reakcjoniści.
Kontrrewolucja przecież NKWD, tak? W nazwie, skąd się wzięła nazwa? Tam jest Centralna Komisja do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, tak? Kontrrewolucja to jest to słowo klucz.
To wiele wyjaśnia.
Ktoś, kto nie chce rewolucji po prostu. Ktoś, kto walczy z rewolucją. Więc ja bym to odwrócił i tak powiedział, nie? Że jest nieporządek, z którym my walczymy. To my to robimy w słusznej sprawie.
Czyli w tym...
Ale metody, bo mówimy teraz o metodach. Czy można stosować takie metody, które były usprawiedliwiane przez rewolucjonistów? Moim zdaniem nie. Zarówno od tego, czy my robimy rewolucję, czy kontrrewolucję, to są złe działania. Aha. To jest taki... Nie można wieszać ludzi, samosądów przeprowadzać, to są złe metody. Obojętnie, kto ich nie robi, bo to trzeba na to w ten sposób spojrzeć. Czy moglibyśmy, ja mógłbym trochę nawiązać bardziej już do tematu tego, bo fajnie się dyskutuje oczywiście.
Wiadomo, bo to w historii zawsze płynie wszystko, od jednego wieku do drugiego.
Takie rzeczy, ale chciałbym może trochę jeszcze mówić poszczególne części tego artykułu.
Oczywiście.
Ja dlatego się powołałem na tego Henryka Kamińskiego, z racji tego, że on był później współpracownikiem tutaj w Poznańskim, bo Poznańskie w ogóle od 1840 roku było takim, źle powiem, że azylem, ale jednak tu była najbardziej płodna taka praca ludzi, którzy siali właśnie ten ferment rewolucyjny. Dużo tutaj ludzi przyjeżdżało, tutaj kolportowali prasę, tutaj był taki punkt przerzutowy, także tutaj ciekawi ludzie się obracali. I w tym kręgu właśnie się znajdował Jakub Krautofer-Krotowski. On z tymi ludźmi współpracował i to mnie jakby zastanowiło. Tak, to jest pierwszy moment właśnie, pierwszy to jest jak zaczął współpracę z Tygodnikiem Literackim, aczkolwiek tam w tym tygodniku takim, tygodnik miał profil, jak opisują naukowcy, socjalizmu utopijnego, takiego właśnie nurtu, powiedział, bardzo rewolucyjnego, aczkolwiek on ten teksty, które mi się udało znaleźć Krotowskiego w Tygodniku Literackim, one nie mają takich konotacji w ogóle. Stąd też tu zasugerowałem, że dlatego może redakcja odcięła się od tych treści, które publikowała. Aczkolwiek on się poruszał, znał tam taką panią, która się nazywa Maria Przypałkowska. Nie wiem, czy to jest ta sama pani, z którą później nawiązał. I to mi jest trudno właśnie teraz powiedzieć, żeby nie dopuścić się insynuacji. Ale to może powiemy, bo tego nie ma w artykule. Jakub Krautofer-Krotowski był żonaty i miał 4 dzieci. I chyba się ta pani nazywa Maria Łuchucka. Już teraz nie pamiętam, niestety. To jest do sprawdzenia w każdym razie, jak się nazywała jego żona. A później mamy taki motyw, że pojawia się ta pani Maria Przypałkowska. Najpierw jako, powiedzmy, osoba, która go wprowadza do tego towarzystwa w Poznaniu, do tych intelektualistów demokratyczno-rewolucyjnych. A później ta pani się pojawia, że on z nią podróżuje po całej Europie. I tam jest informacja, że wzięli ślub. I się tak zastanawiałem na ten temat, czy Jakub Hartofer-Krotowski był wdowcem, czy porzucił swoją żonę i czwórkę dzieci, czy się nimi opiekował, czy się nimi interesował, czy zdradzał żonę. Co to właściwie było? Na te pytania nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Nie znalazłeś.
Nie ma źródeł.
To są takie
może
bardzo
to miało wpływ na rzeczy, to, że właśnie...
Rzeczy, które mnie zastanowiły, którym się nikt jakoś tak... Pani Maria Olejniczak, właśnie ona chyba najbardziej się tym tematem zainteresowała, aczkolwiek no, nie powiązała tego jakoś ze sobą, tylko napisała w jednym części pracy występuje opis właśnie jego małżeństwa i dzieci, a później jest już opis, że z jakąś inną panią się pobrał. I
może
już któryś, nie ma tutaj przejścia.
Może takiego. Któryś z naszych słuchaczy będzie wiedział, będzie znał odpowiedzi na to pytanie.
To bardzo prosimy gdzie napisać do nas albo w komentarzu, jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, bo to jest bardzo ciekawe.
Może dlatego zmienił też wyznanie. Zmienił to źle powiedziane. Jasne. Porzucił wiarę katolicką i został protestantem.
Może tak być i bardzo dobrze, Janek, że o tym wspomniałeś, bo przecież bardzo często tak jest, że wydarzenia życiowe, z życia osobistego, jakieś dramaty powodują, że ktoś totalnie zmienia kierunek w życiu.
Bardzo
i
możliwe.
Ludzie szukają przyczyn wszędzie indziej, a ta przyczyna jest
jedna
po prostu.
Bardzo, której jeszcze nie wiemy na przykład.
Bardzo możliwe, to może być jakaś odpowiedź na te pytania. I właśnie może nawiązując dalej do tego kręgu, w którym on się obracał, on ogłosił też wykłady o historii prawa, o teorii prawa. I że tutaj myślę się bardzo zasłużył, że propagował tę wiedzę wśród ludzi. Jak, czym jest prawo, propagował też wiedzę, taką walkę legalną wtedy. I mnie to właśnie zastanawia, że nagle się pojawia taki jego motyw w życiu, że no, jakby inną osobą się stał. Zastanawiało mnie, czy on cały czas taki był, czy nagle go coś zmieniło. Może faktycznie ten epizod z życia osobistego, nie wiemy tego, może się tego nigdy nie dowiemy. Były sugestie, czy w tym ruchu 846, tej rewolucji, on uczestniczył. I tutaj nie ma żadnych dowodów. Marceli Motty napisał, że ktoś tak właśnie dynamiczny, ktoś tak proaktywny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, trudno by było, gdyby się nie podjął takich działań w tym roku, aczkolwiek nie ma dowodów. I co tutaj jeszcze jest ciekawe, że wśród tych ludzi, których on się obracał, był właśnie też Henryk Kamieński. On do tych nurtów tej inteligencji demokratycznej należał. Henryk Kamieński, o którym wcześniej mówiliśmy, że pisał te swoje krwawe wywody, jak tutaj właśnie Polskę naprawiać za pomocą niszczenia. Co samo w sobie jest chyba sprzecznością, tak? Ja uważam, że taki sposób walki o Polskę nie jest walką o Polskę. Jeżeli się niszczy po drodze, to odbudowuje się słabszą Polskę. I odbudowywanie słabszej Polski nie ma sensu. I zresztą jest dobre pytanie, chyba czy oni w ogóle chcieli odbudować tę Polskę, czy może bardziej chcieli zrobić po prostu rewolucję. Czyli chcieli przejąć władzę.
Czy po prostu zrobić coś dla siebie tylko
dla siebie,
i to wszystko.
I tu dobrze, że to powiedziałeś, bo tak jakbyś nawiązywał do logiki, czy właściwie potoku tutaj wywodu tego mojego artykułu, pojawia się taka ciekawa postać jak Walenty Stefański. Oj, to co to była za postać.
Prosimy, przybliż nam.
Taki księgarz, taki wydawca różnego typu literatury, niekoniecznie rewolucyjnej, ale jednak to dużo kolportował, przemycał i też był spiskowcem. Także ten Związek Plebeliuszy prowadził i właśnie tą propagandę rewolucyjną siał wśród najniższych warstw, nie lubię słowa klas społecznych, czyli wśród chłopów, rzemieślników, takich właśnie ludzi bardziej, powiedziałbym brzydko, ale prawdziwie upośledzonych społecznie, tak? Czyli takich niedocenionych.
Pewnie tam mu było najłatwiej może w tym momencie.
Tak. I on między innymi też kolportował ten katechizm demokratyczny tu w Poznańskim, czyli on to drukował i żeby ludzie się tego uczyli. I co tutaj jeszcze ze Stefańskim, to najciekawsze jest to, jak tam znalazłem te jego pomysły na odbudowanie Polski, to jest po prostu no coś pięknego, że trzeba znieść wszelką, na czas walki trzeba wszelką własność prywatną znieść i oddać ją w ręce tych, którzy tą rewolucję będą robić, czyli de facto komitetu centralnego naszej partii, tak?
Ja tu jeszcze takie zdanie znalazłem, które brzmi mniej więcej tak, że zbudujemy tylko rujnowaniem. Tak bym to odebrał. Godzi się zaiste wszystkie majątki szlacheckie porujnować byle ojczyznę ocalić i przywrócić. Czyli jak wszystko porujnujesz, to przywrócisz ojczyznę.
Tak, to jest tak takie dwójmyślenie, jak mówiąc Orwellem właśnie. Ale, bo my się możemy z tego śmiać, tak? Tylko, że moim zdaniem
bo to
tym
tak
szaleństwie
satyrycznie,
jest metoda.
No właśnie, bo to jest szaleńcze.
W tym szaleństwie jest metoda i to jest metoda, która jest zakamuflowana, która ma na celu oligarchizację, tak, tego ruchu. Czyli żeby tylko nieliczna garstka się, jak to się brzydko mówi, nachapała, a reszta żeby poszła, też powiem brzydko, do piachu.
Czyli tak, albo Mosina będzie moja, albo wcale jej nie będzie.
Oj, bardzo mocne, ale...
to takie myślenie.
I właśnie ten Stefański
ale to chyba nie o Mosinę chodziło.
Nie. Tutaj muszę zaoponować zdecydowanie. Mhm. W każdym razie ta działalność Krutowskiego też była związana z działalnością Stefańskiego, bo razem prowadzili tą działalność agitacyjną od końca 1847 roku. I tak się zastanawiałem, czy on już wtedy, czy miał takie poglądy jak Stefański w takim razie? Bo tego też nie znajdziemy niestety. Czy on podzielał to, jeżeli razem działali i prowadzili taką samą działalność? Czy Krotowski chciał te majątki też poruinować? Czy chciał tę własność sprywatyzować, jak to się brzydko mówi, na czas rewolucji? Ale sami pewno już przeczuwacie to, że jak się komuś już raz coś zabierze, to no trochę głupio oddać, tak? Trochę by mi tak było się podzielić, to już tak troszeczkę trudniej przychodzi.
Po takiej rewolucji nie zawsze jest nawet komu to oddawać.
O, właśnie.
Może też o to chodzi w tej rewolucji, że ci, którzy chcieliby, żeby to im zostało oddane, może zostaliby nazwani na przykład zdrajcami sprawy narodowej i trzeba by było pojeździć na latarni, co już też niestety w historii Polski mieliśmy. Nie wiemy tego, ale może takie są cele, może takie były cele tych ludzi.
Proszę państwa, została zdemaskowana rewolucja dzisiaj.
Rewolucja. Ale to jeszcze nie koniec chyba, nie? Czy...
Nie, chyba napisałeś tam znacznie więcej niż tylko to, co do tej pory powiedzieliśmy.
Bo co to jest...
powiedziałeś?
Bo co tu jest dalej ciekawego w tym jego życiorysie? Faktycznie ta współpraca ze Stefańskim, tam jeszcze się pojawia taki poeta Berwiński, tylko zapomniałem, czy się Wacław nazywa, czy Wiesław. Chyba Wacław, ale mogę to sprawdzić. On też był takim rewolucjonistą, też tam bliski współpracownik. Także no,
jest ulica przypadek Berwińskiego nie sądzę. W Poznaniu.
Tak, tak, ulica Berwińskiego, tak, zgadza
przypadek
się.
Przypadek nie sądzę, podkreślę. I dochodzimy do tego wybuchu Wiosny Ludów tak zwanej. Nie lubię tego określenia, bo to by sugerowało, że ludzie się walczyli o swoje, a tak nie uważam.
Zdaje się, że Ryszard Berwiński.
Ryszard też, przepraszam bardzo pana Berwińskiego za pomylenie jego imienia.
Ale czy Ryszard Berwiński też był rewolucjonistą?
Tak, tak, jest na ten temat artykuł, mogę nawet znaleźć, w Kronice Miasta Poznania z lat 30. Zaraz mogę znaleźć, ale...
Nie, dobrze, to nie będziemy tutaj się bawić w poszukiwania, może o Jakubie Krauthoferze.
Tak, i tu się pojawiają takie ciekawe momenty życiowe właśnie. On zostaje, on właściwie się znajduje w centrum tych wydarzeń. Raz, że tutaj głosi chęć właśnie reprezentowania Polaków, czy to w Berlinie najpierw, czy takich odezwów właśnie bardzo mocno patriotycznych, żeby Prusacy przeprosili w ogóle za to, co robili, żeby Polskę wskrzesili. Co zostało odebrane jako wybryk szaleńca wtedy. Już wtedy takie były przebłyski, tak, tego szaleństwa krutowskiego. Ja to tak nazywam, bo tak to też jest w źródłach określane. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że on właściwie był od początku takim z tym kierownictwem trochę skłócony, kierownictwem tego ruchu Komitetu Narodowego, czy później samego Ludwika Mirosławskiego, który był takim dowódcą wojskowym tego powstania. I właściwie on go tam wysłał do Berlina, żeby się go pozbyć, żeby tam pojechał w deputacji, bo on mi tutaj za bardzo miesza, tak? On go chyba od początku wyczuł. Ale ciekawsze jest to, że były próby i pomysły, żeby Polacy razem z Prusakami poszli na Moskwę wtedy. Takie się pojawiły głosy i to czy z Berlina pochodzące, i w Polsce się mocno tak zakorzeniły. Ale szybko te plany wygasły, bo były takie raczej nierealne.
Później też się pojawiały jeszcze takie Polacy, pomysły.
Między innymi Polacy dlatego te swoje oddziały wojskowe zaczęli tworzyć i zaczęli właśnie na granicy, na wschodniej granicy, czyli tu są te Jarocin, Pleszew, Środa, Września, Książ, tam miejsca, gdzie też się bitwy toczyły. Ostrów. Tu są, mam tutaj mapkę akurat przed sobą, tu są miejsca, gdzie te oddziały się gromadziły, żeby po prostu były już na granicy, tak, z zaborem rosyjskim. I tam też te oddziały zostały później zakwaterowane, to źle, no można tak powiedzieć, zakwaterowane I 11 kwietnia Komitet Narodowy podpisał ugodę w Jarosławiu z generałem Wilsonem. I ta ugoda właśnie mówiła o tym, żeby zredukować liczbę tych wojsk, żeby te obozy zredukować do 4. W zamian za to Polacy uzyskają jakąś tam swoją autonomię w ramach zaboru pruskiego. Jak wiemy, a może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale zazwyczaj umowy są po to, żeby ich nie dotrzymywać. Ja uważam, że na tym polega polityka, że umowy są jednak rzeczą tymczasową. Czy to pakty, czy pokoje, czy traktaty jakieś właśnie, czy w pojęciu międzynarodowym, czy takim powiedzmy bardziej krajowym, są, umowy są po to, żeby ich nie dotrzymywać. Przynajmniej są, chwilowo są nam potrzebne, tak, do czegoś. I tak było z tym paktem. Prusacy bardzo szybko zaczęli już tu prowokować, działać, bruździć, żeby Polacy po prostu, żeby mieć pretekst, żeby Polaków już spacyfikować. Mi to bardzo przypominało, jak sobie to analizowałem, podejście komunistów do Solidarności, jak ona dopiero powstała. Bardzo mi to przypomina to, że...
Prawda?
Że oni od początku, jak jeszcze nie powstała nazwa Solidarność, oni już od początku, komuniści, mieli plan, który później się zmieniał, ale nazwa została, żeby wprowadzić stan wojenny. Ten stan wojenny wcale nie został wymyślony w 1981 roku, tylko w sierpniu 1980 roku, już wtedy. I nawet przed tą powstaniem, jak już powiedziałem, nazwy. Tylko trzeba było znaleźć pretekst, tak? I były prowokacje. Znamy tą prowokację w Bydgoszczy. Była tam później pacyfikacja szkoły pod Chorążej, jeżeli dobrze pamiętam. Wyższa Szkoła Pożarnictwa. Nie pamiętam.
To tego nie
chwilę,
wiem.
Chwilę przed stanem wojennym.
No też o Bydgoszczy właśnie pomyślałem.
Tak. Jan Rulewski tam został pobity między innymi. Dzisiaj senator. I właśnie tak mnie to zastanowiło, że ci Prusacy... No, metody są identyczne, aczkolwiek te ramy czasowe są o wiele krótsze, bo tutaj jest tam kilka tygodni, a tam było oczywiście ponad 2 lata. Ponad rok, przepraszam, pomyliłem się. No to Prusacy w związku z tym, że dążyli do tej konfrontacji, to od początku jakieś takie były zaczepki, jakieś tam ktoś coś zwiesił, ktoś kogoś pobił. Napuszczali ludność na siebie, tak? Były różne tutaj ciekawe metody zastosowane, o których chyba dzisiaj nie powiemy, bo to jest w ogóle ciekawy przyczynek do tego, jak zaborca rozgrywał ruch rewolucyjny, bo to też wykorzystał do całych celów zaborca.
Ale skoro dzisiaj rozmawiamy o rewolucji, to możemy wspomnieć o tych metodach.
Tak, to możemy, tylko żeby zapamiętać, to może cię poproszę, Piotrze, żebyś mnie zastopował, jak skończę o tym mówić, żeby wrócić do tego, do daty 11 kwietnia.
Dobrze, ja tu właśnie też mam przed sobą, także
więc tak,
na pewno przypomnę.
Najbardziej skrótowo, w 1858 roku w Poznaniu miała miejsce tak zwana prowokacja Berensprunga. Ona polegała na tym, że ówczesny minister czy prezes policji w Poznaniu nazwiskiem Berensprung spowodował, chciał wywołać ruch właśnie prowokację rewolucyjną, żeby Polacy się tutaj ujawnili i żeby ich spacyfikować. I on stworzył swoje pisma, on tutaj kolportował je, Prusak, tak? Nawet udało mu się ściągnąć emisariusza z Londynu, który się na to nabrał, że Polacy tutaj już są gotowi do powstania, tak? Już zaraz będziemy walczyć. I udało mu się to wznieść, aczkolwiek prowokacja sama w sobie nie odniosła takiego skutku, bo Polacy nie dali się wciągnąć w spisek, żeby walczyć, tak? Nie nabrali się na to. Mało tego, nawet została ta prowokacja ujawniona publicznie przez posła Niegolewskiego, o którym już wspominałem. I zostało z mównicy sejmowej, on właśnie to opisywał, dokładnie te metody, listy, które otrzymywał, jakie pisma, skarżył się na to oficjalnie do, można było, jakie to były ciężkie czasy, tak, że tak nas tutaj w cudzysłowie dusili, że można było się jeszcze odwołać od tego, jak to współgra właśnie z tym uciskiem komunistycznym, że to w ogóle są nieporównywalne moim zdaniem rzeczy, ucisk zaborcy, aczkolwiek on później trochę się przybrał na potędze i był coraz mocniejszy, ale w tamtych czasach nie było jeszcze aż tak tragicznie, już było coraz gorzej. I ta prowokacja została ujawniona, jak już powiedziałem. I o co mi tutaj chodzi? Dlaczego tak się wybiegłem 10 lat do przodu?
Właśnie.
Bo ta postać pojawia się, Berensprunga, pojawia się jako starosta powiatu wrzesińskiego, czyli tam, gdzie działy się wydarzenia rewolucyjne wtedy. W 1848 roku. Tego nie ma w artykule, nie szukaj. Bo to mi przyszło już po tej publikacji, zacząłem sobie troszeczkę szukać. I Berensprung stosował podobne metody wtedy. Czyli on próbował sprowokować polskiego chłopa, żeby się rzucał na szlachtę. Stosował różne metody, aczkolwiek z tych bardzo ubogich źródeł, które udało mi się gdzieś tam znaleźć, wynika, że oczywiście nie odniosło to żadnego skutku zamierzonego, tylko były takie plany, żeby... Plany zbieżne zresztą z planami Henryka Kamińskiego, czyli żeby zbuntować chłopa przeciwko szlachcie. Jakie to ciekawe.
Prawda?
Prawda. I były też takie próby w 850 roku, kiedy Prusacy stworzyli czasopismo Przyjaciel Chłopów, po polsku pisane. Prusacy pisali dla Polaków po polsku, do polskich chłopów, żeby też ich poróżnić z polską szlachtą. Też to się nie udało. Też bardzo podobne metody. Także Beresprung tutaj będzie ciekawa postać w tym... Wracamy do 11 kwietnia.
Wracamy do 11 kwietnia.
Wtedy miało miejsce właśnie to porozumienie w Jarosławiu i tego samego dnia Krotowski robi rzeczy dla mnie trudne do zrozumienia. Czyli Krotowski po prostu zachowuje się jak wariat. Krotowski zaczyna atakować oddziały pruskie w tym samym dniu, kiedy była porozumiana, podpisana ugoda. To jest podrozdział prowokacyjne zachowania Krotowskiego. Tak.
Agituje też.
Agituje za w ogóle tworzeniem oddziałów,
które... Potem nagle się ukrywa.
Nagle się ukrywa, gdzieś tam ucieka. Zauważcie to, że on tutaj się napada na tego zaborca, a zaborca w zamian za to rujnuje to, co trzeba. Jako rewanż, tak? Czy to są twórcze działania prowadzące do wolności ojczyzny? Moim zdaniem nie za
bardzo. Bo już ojczyzny nie będzie w ten sposób, tak?
To mnie zastanowiło, czy to w ogóle można mówić o rewolucyjnej metodzie. Taka łańska fantazja, jak to opisałem. To też, że jak to napisał tutaj, nie, muszę zobaczyć w przypisie, kto to napisał. Stefan Kieniewicz, tak. Stefan Kieniewicz napisał, że Krotowski mało rewolucji obozowej nie wywołał. Oderwawszy wreszcie od obozu wrzesińskiego, oddział jeden do Miłosławia ruszył. Czyli rewolucję próbował wywołać. Wywołał też tę rewolucję przez to, że nie chciał słuchać swojego dowódcy. I on przecież te swoje działania partyzanckie tej Rzeczpospolitej Mosińskiej tworzył wbrew dowództwu oficjalnemu. To też jest bardzo ciekawe i symptomatyczne. I dalej jest to, że on w ogóle, jakby to najprościej powiedzieć, chciał zebrać jakieś tam oddziały swoje i ruszyć do walki bądź z Prusakami, bądź Rosją, bez względu na konsekwencje.
Byle walczyć.
Ja rozumiem heroizm ludzi, którzy chcą walczyć, ale czasami jest przeciwskuteczny taki heroizm. I to moim zdaniem w tym wypadku tak było. Jeżeli ktoś chce tylko pobić wroga dla samego bicia, to bez używania rozumu to troszeczkę to nie ma sensu. To się nie przyczyni na pewno do wolności ojczyzny. Takie działania. Dlatego ja lubię się powoływać na powstanie wielkopolskie, bo mimo, że one też miały takie motywy, to one jednak tak, przez bardzo... Szkoda, że Janka już nie ma. Szkoda, bo by się dowiedział, że...
Pojechał po kajaki.
Praca organiczna spowodowała, że w ogóle ta walka mogła odnieść sukces. Że Polacy się tak nauczyli, tacy byli zorganizowani, stosowali metody, się uczyli tej walki zbrojnej też w sposób organiczny.
Czyli jeżeli praca organiczna jest takim fundamentem do
fundamentem,
tego.
Fundamentem,
tak? I wtedy to ma sens.
Tak.
I tylko wtedy.
I zwieńczeniem tej pracy organicznej było powstanie wielkopolskie, które się udało. Dlaczego się udało, to też jest tam oczywiście temat kontrowersyjny, dlaczego tak, a nie inaczej. Aczkolwiek się udało. I sposób, w jaki zostało przygotowane, moim zdaniem, jest tym, czy się powinniśmy chlubić i o tym nieustannie mówić. A nie o takich wydarzeniach, które spowodowały tylko jeszcze gorszą sytuację niż przed. Bo tak było z Wiosną Ludów. Że
rozumiem.
Zostały wykorzystane jako pretekst do jeszcze gorszego traktowania Polaków później.
Powoli nasz czas dobiega końca, mimo że moglibyśmy mówić.
Bez końca, bo
nic nas tutaj nie ogranicza, ale żeby słuchacze nasi dostali w miarę wiedzę skompensowaną, to może takie ograniczenie czasowe jest dobre. Może jakieś pytania na zakończenie i podsumowanie. Czy Wojtek jeszcze, bo zachęcamy oczywiście Państwa do przeczytania, nie będziemy tutaj zdradzać wszystkiego, może dokładnie, co Wojtek w artykule napisał, bo wtedy Państwo nie będziecie chcieli kupić naszej gazety, do czego zachęcamy do okupowania oczywiście, bo tam dużo ciekawych artykułów, między innymi Wojciecha Czeskiego, który jest naszym gościem. Jeśli można, to ja bym chciał zadać pytanie, bo każda rewolucja musi mieć jakieś właśnie to podłoże. Z tego, co mówisz, to zaborcy, którzy próbowali tą rewolucję może wywołać na takiej zasadzie zdetonowania tak. tych oczekiwań, które w społeczeństwie były, ale musieli jakoś znaleźć taki punkt zapalny, który być może został po prostu przegapiony przez, przez społeczeństwo tam, z tamtych czasów, tak? I może to jest, gdyby próbować znaleźć jakieś pozytywy w ogóle w tym działaniu, może rewolucja wytyka błędy no, prawo, osobom jakby praworządnym, tak? Albo to jest taki wskaźnik, że zobaczcie, my tutaj mamy pożywkę. To jest może taki, taki kącik, któryś coś sobie tam gnije, pleśnieje, bo my tego nie widzieliśmy. Mhm.
Czyli rewolucja jako taki termometr, można powiedzieć, tak? Nastrojów społecznych, tak to mam rozumieć?
Może nie termometr, tylko taki wskaźnik, że zobaczcie, tutaj coś przegapiliście i jeśli się tym nie zajmiecie, to wam to wybuchnie.
No na pewno. To na pewno tak, tylko cały czas jest, głównie jest pytanie o te metody, bo rewolucja sama w sobie, jak pisał Davis, taki, nie nasz Norman Davis, ten znany, tylko inny taki socjolog, że kiedy wybucha rewolucja? I to jest bardzo ciekawe. Rewolucja nie wybucha wtedy, kiedy ludziom się żyje najgorzej, tylko w momencie, kiedy się żyje dobrze. Jest taka, nawet taki wykres, bo wykres, że dzieje się dobrze i nagle ta sytuacja się troszeczkę pogarsza. Troszeczkę, minimalnie. I wtedy dopiero, kiedy ludzie zaczynają tracić to, co posiadali, że się, myśleli, że się dzieje im coraz lepiej. Tak Davis rozpoznał rewolucję, ale czy to się pokrywa z tym myśleniem, które Oliveira tu głosił, to chyba nie do końca, ale może jest to jakaś odpowiedź, że ta rewolucja wcale by nie oznaczała tego, że ludziom się dzieje bardzo źle, bo jeżeli się ludziom dzieje bardzo źle, to nie mają już nawet czasu i przede wszystkim siły, bo są głodni, żeby protestować.
No to jest, po części się zgodzę, bo to jest jedna strona taka, można mieć takie, takie zdanie na ten temat. No tak, bo w momencie, kiedy coś posiadasz, do czegoś dotarłeś, doszedłeś, tak. to wtedy, jak czujesz, że to może być zagrożone, no to te emocje wzbierają w tym momencie, nie? Tak. Ja kiedyś słyszałem opinię zupełnie odwrotną, że jeśli chodzi o ucisk, jeżeli, jeżeli jakaś grupa społeczna czy naród jest bardzo mocno i bardzo długo uciskany, to wtedy już nie ma czasu i ochoty na to, tak. żeby rozpoczynać pracę organiczną i na jej podstawie dopiero skonstruować powstanie, tylko robi to w afekcie,
tak.
z pobudek takich emocjonalnych, żeby uzyskać dosłownie namiastkę wolności, żeby choć przez chwilę w tej beznadziejnej sytuacji pooddychać.
Tak, i w związku z tym, skoro była możliwa wtedy praca organiczna, to należy uznać, że takiej sytuacji tutaj nie było. Mhm. Tak, no ja, tak, ja przynajmniej tak uważam, tak, tak, że tak. skoro Polacy mogli to robić i robili to bardzo masowo i trzeba było, może to źle powiedziałem, że trzeba było, ale musieli popełnić te błędy, które popełnili, żeby zrozumieć, że jednak tą metodą walki zbrojnej tutaj nie osiągniemy tego, co, co chcemy osiągnąć. Przynajmniej na ten moment, tak? W tej dysproporcji, jaka była, bo dysproporcja była ogromna, już nie mówimy o dysproporcji militarnej, ale mówimy o dysproporcji politycznej, w takim sensie, że to były mocarstwa, które miały swoich sojuszników i w ogóle dla nich podstawowym założeniem było to, żeby tu się nic nowego nie wydarzyło, żeby tej Polski nie było. To był ten taki dramat naszej historii XIX wieku, dlatego po prostu te wydarzenia I wojny światowej były dla nas no, niespodziewanie czymś, no, wręcz cudem prawie, że skoro nasz jeden zaborca pokonał drugiego i sam przegrał. Tak, bo tak było z Niemcami. Pokonali Rosję, Rosja skapitulowała i zaraz Niemcy skapitulowali. To był cud polityczny, można powiedzieć. Dlatego Polska mogła w tym obszarze wyrosnąć. A w momencie, kiedy takiego czynnika nie było, a było wręcz odwrotnie, to próba walki w tym się mogła spotkać tylko z masakrowaniem po prostu takich potencjalnych tej. Może jednym słowem jeszcze nawiążmy do tego, że ten epizod Rzeczpospolitej Mosińskiej, o którym tutaj pisałem w artykule, będzie na pewno szerzej opisany w następnym jeszcze numerze gazety, czyli w wydaniu lipcowym. Tu tylko wspomnę, że warto by się zastanowić nad samą nazwą Rzeczpospolita, że to jest nawiązanie do republiki, a republika to było takie oczko w głowie rewolucjonistów, czyli nie monarchia, nie jakiś inny ustrój, tylko najlepiej, żeby tu rządzili chłopi, tak? I ci ubożsi, a nie ci bogaci, żeby poszli no, sobie gdzieś tam na wczasy. I rzecz, która dla mnie była szalona, to może powiem jako podsumowanie. Szalona w ogóle, jak to analizowałem sobie, ale teraz już nie jest, że Jędrzej Moraczewski, jeden z historyków, który opisywał na gorąco te wydarzenia, napisał, że te wydarzenia Wiosny Ludów, konkretnie Rzeczpospolitej Mosińskiej, miały miejsce, ta proklamacja Rzeczpospolitej 3 maja. I on to opisuje, że to nie był przypadek, że 3 maja, bo to było jakby na przekór tym, którzy świętowali Konstytucję 3 maja. Konstytucję 3 maja jako czyn monarchiczny, jako czyn antyrewolucyjny zdecydowanie. A wtedy rewolucjoniści byli zwolennikami tego, żeby orzeł na przykład nie miał korony, żeby Polska nie miała takiego ustroju. I to był znak rozpoznawczy w XIX wieku. Od razu można było poznać, bo ten typowego rewolucjonista, który chce wywrócić porządek, że orzeł bez korony. I ten orzeł Rzeczpospolitej Mosińskiej też nie miał korony. To jest bardzo zastanawiające. To jest znak rozpoznawczy właśnie, że to był bardzo rewolucyjny czyn. Ale szczegóły tego w artykule, jest jeszcze parę innych takich ciekawych rzeczy, które by wskazywały na to, że ten epizod był bardzo rewolucyjny.
Także zapraszamy Państwa do czerwcowego wydania Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej. Na stronie 22 tam jest obszerny artykuł Wojciecha Czeskiego na temat postaci Jakuba Krotowskiego, Krauthofera. Serdecznie zapraszamy. Ja nie mam już więcej pytań, a Ty, Tomasz?
Mam pytań całe mnóstwo, ale jak już wspomniałem, czas nas trochę tutaj ogranicza i tak staramy się jednak trzymać się w naszych audycjach tego czasu godzinnego, a jak tutaj widzę na programie, który zapisuje naszą audycję, ta godzina już minęła.
Niestety.
Zresztą to też odbija się na naszym gościu, bo jest tu zmuszany do intelektualnego wysiłku.
Dzień jak co dzień.
Dzień jak co dzień, tak, ale jest taka rozmowa trochę małym egzaminem, więc Wojtek, bardzo dziękujemy Tobie
za ten wysiłek,
który podjąłeś i przybliżyłeś nam tutaj, pokazałeś trochę z innej perspektywy postać naszego lokalnego bohatera. To już Państwu zostawiamy ocenę i przemyślenia nad ten temat, ale faktycznie chyba warto spoglądać na różne rzeczy i zjawiska z różnych stron.
Tak jest. Zapraszamy do dzielenia się opiniami na ten temat w komentarzach, co Państwo na ten temat sądzą lub być może mają jakąś wiedzę ciekawą na temat tej postaci. Zapraszamy.
Dziękujemy Państwu, że nas słuchaliście, albo może w przyszłości nas wysłuchacie, odsłuchując tego nagrania. Wojtkowi za udział w dzisiejszej audycji, Piotrowi za to, że specjalnie z Poznania przyjeżdża, żeby audycję tworzyć.
Szacun.
Szacun, tak jest.
Proszę Was.
Bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy Wojtkowi.
Też bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się paroma myślami.
Koniecznie dziel się z nami swoimi myślami.
Jak najwięcej.
Państwo również i dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.